Chwała Bogu. Dzisiaj chciałbym mówić o pewnym temacie, który wracał do mnie jak bumerang. Trzykrotnie czytałem ten sam list i ten jeden konkretny temat bardzo poruszył moje serce i wierzę, że będzie to dla nas dobra nauka na nowy rok i dobra zmiana na nowy rok. Otwórzmy list Jakuba, 3 rozdział. Wersety od 1 do 12. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, i język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy pochylili się nad tematem tego, co wychodzi z naszych ust. Na temat mowy. Nasza natura jest taka, że lubimy ze sobą rozmawiać. Lubimy mówić. I kiedy wspomnicie lata, kiedy chodziliście jeszcze do szkoły, to na pewno pamiętacie, że póki nauczycielka nie uderzyła dziennikiem o stół, to dzieci bardzo głośno ze sobą rozmawiały. Ale dalej, kiedy są jakieś zgromadzenia, kiedy są jakieś spotkania i kiedy ktoś chce przemówić, to trzeba zapukać, poprosić o ciszę, dlatego że zawsze jest gwar. Przed nabożeństwem tutaj też zawsze jest gwarno, wszyscy ze sobą rozmawiają. Dopiero jak pastor wyjdzie za kazalnicę albo jak zaczniemy śpiewać, wtedy się robi cisza, tak? I odnoszę takie wrażenie, że jako chrześcijanie próbujemy z wszystkich sił, co jest bardzo dobre, wypełniać Boże przykazania, stosować Słowo Boże, i to jest bardzo dobrze, aby się trenować w tych dziedzinach. Jednak powyższy fragment, który czytaliśmy, pokazuje nam, że powinniśmy szczególną uwagę zwracać na to, co wychodzi z naszych ust. Co mówimy. Co mówimy do siebie nawzajem. Co mówimy o innych. Wiecie, okazuje się, że sportowcy, którzy chodzą na siłowni i ćwiczą swoje mięśnie, dużo gorzej rozwijają całą muskulaturę, jeżeli nie ćwiczą mięśni swoich nóg. I badania pokazały, że ci, którzy ćwiczą regularnie swoje nogi, dużo lepiej budują też całą muskulaturę swojego ciała. Myślę, że są tu ludzie, którzy się trochę lepiej na tym znają. Myślę, że oni mogą to potwierdzić. I ja myślę, że ktoś może powiedzieć, jakie ma znaczenie, co ja mówię. Jakie ma znaczenie, co ja mówię? Ważne jest, jak ja żyję. Jednak ja myślę, że to jest trochę tak jak z ćwiczeniem nóg. Musimy zwracać na to uwagę, co mówimy, aby nasze chrześcijaństwo we właściwy sposób się rozwijało. Musimy zwracać uwagę na to, co wychodzi z naszych ust. Podzieliłem sobie dzisiejszą usługę na 4 części. I pierwszy z nich zatytułowałem "Co w sercu, to i na ustach". W Mateusza 15 rozdziale w 18 wersecie czytamy takie krótkie słowo: ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Wiecie, kiedy spotykam nową osobę, kiedy poznaję kogoś, najczęściej wystarczy pierwsze 5-10 minut, żeby już sporo o tej osobie się dowiedzieć. Poprzez to, co mówi i jak mówi. Poprzez to, w jaki sposób się wysławia, poprzez to, w jaki słów używa i jakie tematy porusza. I myślę, że nie ma lepszego skanera naszego serca, jak właśnie to, co wypowiadają nasze usta. To, co jest głęboko w nas, nasze marzenia, plany, to, czym żyjemy na co dzień, najczęściej o tym też mówimy. Zgodzicie się ze mną? Któregoś razu faryzeusze zacierali ręce i przyszli do Jezusa i mówią: przyłapaliśmy Twoich uczniów. Nie umyli rąk przed posiłkiem. Natomiast Jezus wyjawia im największą tajemnicę i mówi: nie to, co wchodzi, ale to, co wychodzi z ust kala człowieka. Nie to, co wchodzi, ale to, co wychodzi, plami i krzywdzi. Ma wielką moc. Czytaliśmy: dopuszczamy się wielu uchybień. Kto w mowie nie uchybia, jest kim? Mężem doskonałym. Wiecie, jak rozpoznać, że coś dzieje się nie tak z samochodem? Poproszę pierwsze zdjęcie. Zaczyna bardzo mocno kopcić. Ewentualnie ten silnik zaczyna dziwnie klekotać. Zaczyna dymić z rury. I tak sobie pomyślałem, wiecie, jak rozpoznać chrześcijanina, u którego w sercu dzieje się coś niewłaściwego? To z jego ust zaczynają wychodzić właśnie takie spaliny. Zaczyna obgadywać innych. Zaczyna krytykować drugich w kościele. Zaczyna wiecznie narzekać. Zaczyna być wiecznie niezadowolony. I jedyne, co widzimy, to ciągły dym, ciągły dym, ciągły dym. Serce samochodu to jest jego silnik. I kiedy coś zaczyna się dziać niewłaściwego z samochodem, ten silnik szybko dał sobie znać. Albo zacznie kopcić, albo zacznie nim dziwnie trząść. Twoje serce również zacznie dawać sygnały, gdy coś będzie tam niewłaściwego. Gdy zaczniesz wlewać tam wątpliwej jakości paliwo, z pewnością zaczniesz dymić. Oczywiście mówię obrazowo, myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Gdy spotykasz się z ludźmi, którzy mówią niewłaściwe rzeczy i karmisz się tym, to karmisz się złym paliwem i prędzej czy później też zaczniesz dymić. Ktoś powiedział, że kiedy znajdziesz się wśród ludzi, którzy mówią w pewien określony sposób, to bardzo łatwo jest zacząć mówić tak jak oni. Bardzo często, kiedy jestem w pracy, kiedy przebywam z ludźmi niewierzącymi i słyszę wiele różnych złych rzeczy, to wolę po prostu się nie odzywać i nie brać w tym udziału. Kiedy opowiadają sobie zbereźne żarty, to jest niewłaściwe paliwo dla chrześcijanina. My nie mamy się tym karmić. A ostrzegam was, jeżeli zaczniemy, to zaczniemy dymić. Zaczniemy kopcić. To jest bardzo ważne. Wiecie dlaczego? Bo przyłapuję siebie też na tym, że wielokrotnie, kiedy ktoś nadepnie mi na odcisk, sobie pomyślę: no nagadałbym mu. Albo komuś innemu bym chciał powiedzieć o tym, co myślę na temat tej osoby i wtedy taka myśl mi przychodzi: po co marnować energię na narzekanie, na zrzędzenie na drugą osobę? Czy to coś zmieni? Czy to coś zmieni? Odpowiedzcie sobie sami. Czy może lepiej było w takim momencie powiedzieć: Boże, ja chcę błogosławić tą osobę, mimo że tak bardzo mnie zdenerwowała, mimo że tak mocno mi nadosiła na odcisk. Amen. Nasze serce ma być źródłem Bożego życia. Zgodzicie się ze mną? A nie miejscem brudu i spalin, które wydalamy na zewnątrz. Tak nie ma wyglądać nasze życie. Nie tak ma wyglądać. A więc tak jak powiedziałem, to co mówimy określa to, kim jesteśmy tutaj, w środku. Druga myśl. Ktoś kiedyś powiedział, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Według badań średnio, dziennie, mówi się od 10 do 20 tysięcy słów. To bardzo dużo. Niektórzy twierdzą, że kobiety mówią trochę więcej, a mężczyźni trochę mniej. Nie wiem, nie sprawdzałem. Natomiast my bardzo dużo mówimy, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą, bardzo dużo słów wypowiadamy. A tutaj takie powiedzenie, mowa jest srebrem, czyli czymś wartościowym, ale milczenie jest jeszcze bardziej wartościowe. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale czytamy taki krótki fragment. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Chciałbym tę drugą myśl skierować właśnie na modlitwę. Dlatego, że myślę, że największą mądrością to jest umiejętność słuchania Pana Boga. W czasie naszych modlitw możemy godzinami lamentować, możemy godzinami wylewać swoje serce, możemy godzinami prosić Boga o to i o tamto. Ja nie mówię, że to jest niewłaściwe. Jednak myślę, że o wiele więcej zyskamy, kiedy powiemy, dzisiaj wolę pomilczeć, niech mój Bóg do mnie przemawia. Niech mój Bóg do mnie mówi. Kiedy przeanalizujemy historię Samuela, któregoś razu, kiedy był jeszcze młodym chłopcem, pamiętacie tą historię? Bóg zawołał do niego, Samuelu, Samuelu. I on był zdezorientowany, nie wiedział, co się dzieje. Poszedł do Heliego i w końcu Heli zrozumiał, że to Bóg go woła. I Heli doradził mu, jak najlepiej przeprowadzić swoją modlitwę. Co odpowiedział? Mów, Panie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wiecie, ja myślę, że to jest wielka, wielka Boża prawda, że modlitwa nie ma polegać tylko na tym, abyśmy strzelali pięknymi słowami, abyśmy szukali, co ładniej jeszcze mogę powiedzieć, aby Panu Bogu się przypodobać, ale modlitwa przede wszystkim musi polegać na tym, abym powiedział, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Może mam Ci wiele do powiedzenia, może tak wiele jest w moim sercu, ale ja wiem, że jak Ty zaczniesz do mnie przemawiać, to coś zacznie się zmieniać w moim życiu. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Kiedy tak wyobrażam sobie tą historię, być może Samuel, kiedy dotarło do niego, że to sam Bóg do niego mówi, przez myśl mu przeszło, a może wypowiem wszystkie moje prośby, bo taka okazja się może nie przytrafić drugi raz. A może powiem wszystko, co mnie boli, co mi się nie podoba. Tak nie zrobił. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Myślę, że w modlitwie ta zasada jest bardzo, bardzo aktualna. Mowa srebrem, a milczenie złote. Dlatego, że to, co Bóg powie do Ciebie, będzie o wiele cenniejsze i o wiele bardziej na przyszłość dla Ciebie. Spędzanie czasu z Bogiem to niekoniecznie musi być nasz lament, choć czasami jest potrzebny. Ale zapytajmy siebie tak uczciwie, kiedy ostatni raz w mojej modlitwie powiedziałem, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów do mnie, Boże. lepiej przemów do mnie i zmieniaj mnie. Jeżeli nasze serce ma być źródłem życia, życia Bożego, to ktoś musi wypełniać. Kto ma wypełniać? Nasz Pan Bóg. Amen. Trzecia myśl. Jezus powiedział któregoś razu bardzo ostre słowa, zawarte w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale i w wersety 36-37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Mówimy dużo, dużo rozmawiamy. Dzisiaj świat chlubi się niewłaściwymi żartami, złymi rzeczami. Dzisiaj świat obmawia innych, krytykuje innych. Dzisiaj nie mówi się komuś szczerze, co się myśli, tylko idzie się do drugiej osoby i się mówi o tej osobie, co myślę na temat tej drugiej osoby. Dzisiaj, kiedy ktoś powierza komuś tajemnicę, to ten drugi idzie dalej i mówi, wiesz co, tylko nie mów dalej, bo on mnie prosił, żebym nikomu nie mówił. I ten, któremu to powiedział, pójdzie dalej i powie, wiesz co, tylko nie mów nikomu, bo ja obiecałem, że nikomu nie powiem. I tak później się okazuje, że wszyscy wiedzą. Słowa mają niesamowitą moc. Słowa mogą zasmucić, mogą zranić. Słowa mogą również pokrzepić. I Jezus przestrzega nas i mówi do nas wprost. Każde słowo, które było nieużyteczne, któregoś dnia będzie rozliczone. I teraz może ktoś pomyśli, no tak, ale ja w swoim życiu wiele powiedziałem niewłaściwych słów. I co ja mam teraz zrobić? Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Chyba nie ma lepszego wyjścia. Ludzie rzucają klątwy, uroki, przekleństwa, zaklinają, przepowiadają przyszłość. Być może nie zdajecie sobie sprawy, ale wielu ludzi chodzi do wróżek. Wielu ludzi bawi się tym, co niewłaściwe. Czyni rzeczy, które są bardzo niewłaściwe. Słowa mogą pocieszyć i zmotywować, ale z drugiej strony mogą zgnębić, mogą przycisnąć do ściany, mogą uczynić wiele złego. Doskonale o tym wiecie, bo na pewno ktoś was zranił słowami. Nie wiem, czy wiecie, ale kłamstwa to są również nieużyteczne słowa. Kiedy kłamiemy, kiedy mówimy złe rzeczy, to tak naprawdę mówimy to, o czym właśnie Jezus mówił. Nieużyteczne słowa. Kiedy idziemy do drugiej osoby i mówimy, a wiesz, ten się spóźnił na nabożeństwo. Ja podejrzewam, że coś w jego życiu jest nie tak. I zaczynamy. To są nieużyteczne słowa. To jest bardzo niewłaściwe. Lepiej paść na swoje kolana i modlić się o tą osobę, którą Bóg kładzie nam na serce. To będzie o niebo lepsze. Amen? Czasami lepiej powiedzieć o kilka słów mniej, niż o kilka słów niepotrzebnych za dużo. Czwarta myśl. Czwartą myśl nazwałem owoce. Nasze serce, można powiedzieć, to jest swego rodzaju drzewo. A owoce to są słowa, które wypowiadamy. Tak to sobie zobrazowałem. Natomiast Jakub mówi, Jak to możliwe, że z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo? Jak to w ogóle może być? Jak to się dzieje? Zastanawialiście się nad tym? Jak z jednego drzewa może być jabłko i gruszka? Jak to możliwe? Jak to możliwe, że dzisiaj głośno się modlisz, a wczoraj tak się kłóciłeś ze swoim kolegą? Jak to możliwe? Jak to możliwe, że w chwilach jakiejś takiej złości, ekscytacji potrafimy wypowiadać słowa, które są tak niewłaściwe, tak niepotrzebne, tak nieużyteczne? Jak to jest możliwe? Woda będzie albo gorzka, albo słodka. Tak. To jest proste, to jest niezmienne. Czarne jest czarne, a białe jest białe. Owoce, jakie wydajemy, to jest to, co wypowiadamy. Pan Bóg chce sprawdzać te owoce. Pamiętacie taką historię, kiedy Jezus podszedł do drzewa figowego i nie znalazł tam żadnego owocu? Pamiętacie tą historię? W tamtym czasie Jezus był głodny. Odczuwał głód, zobaczył drzewo figowe, a czytamy, że to nie była pora na figi. To nie było czas. Ale zobaczył dorodne drzewo, pełne pięknych liści. Podszedł i tam nic nie było. I co zrobił z tym drzewem? Przeklął je. I na drugi dzień przechodzą, patrzą i uczniowie mówią: Mistrzu, to drzewo, które wczoraj było takie piękne, tak tyle liści miało, dzisiaj jest suche. Wiecie, ja myślę, że z tej historii płynie dla nas niesamowita lekcja. Po pierwsze taka, że Pan Bóg oczekuje od nas owocu. W czas i nie w czas. I być może sobie myślisz: ja mam gorszy czas. Ja mam gorszą chwilę w życiu. Ja przeżywam kryzys. Więc Jezusie, nie przychodź dzisiaj do mnie i nie sprawdzaj mojego owocu, bo jest kiepski. Albo wcale go nie ma. Nie ma właściwej pory na wydawanie owoców. Tu i teraz, w każdym czasie, w czas i nie w czas. Owoc ust naszych. Amen. Kolejna lekcja, jaka płynie z tej historii o drzewie figowym, brzmi tak: same liście nie wystarczą. Być może ktoś powie: ode mnie nie możecie za wiele oczekiwać. Ja przychodzę regularnie do kościoła, ja zawsze głośno śpiewam, ja od czasu do czasu się głośno pomodlę, dlatego nie mów mi, jak ja mam żyć. Ja mam piękne liście. Ludzie widzą, że jestem dobrym chrześcijaninem. Natomiast Jezus, czego oczekuje, to nie pięknych liści, nie dobrze zawiązanego krawata w niedzielę, ale owoców. Owoców. I co z tego, że w niedzielę rano idziesz dumnie z Biblią pod pachą? Do nikogo nie mówię personalnie, obrazowo jedynie. I co z tego, że głośno śpiewasz na nabożeństwie, jeżeli na twoim drzewie są tylko i wyłącznie liście? Z daleka wyglądasz pięknie. Ktoś mógłby zrobić zdjęcie i na okładkę jakiejś chrześcijańskiej gazety cię dać. Ideał chrześcijanina. Natomiast Jezus podchodzi do drzewa i mówi: liście masz piękne, Ale gdzie są Twoje owoce? Gdzie są Twoje owoce? Chodzenie do kościoła, głośna modlitwa, to są wszystko właściwe rzeczy. Śpiewanie na chwałę Panu, to są właściwe rzeczy. Ale przede wszystkim Bóg oczekuje ode mnie i od Ciebie owocu. W liście do Galacjan czytamy takie słowo, nie będę teraz tego otwierać, ale jest taki fragment, gdzie czytamy na temat tego, czytamy na temat owoców ducha, ale wcześniej czytamy na temat tego, co jest niewłaściwe. Pamiętacie ten fragment? I mogę was zapewnić, że przynajmniej połowa z tych cech, które wymienia tam Paweł, związane są z tym, co wypowiadają nasze usta. Przynajmniej połowa. Tak ważne i tak istotne jest to, abyśmy zaczęli dbać o to, co wychodzi z naszych ust. Nie tylko w momencie, kiedy jesteśmy w kościele, nie tylko w momencie, kiedy rozmawiamy przed nabożeństwem, ale w naszym codziennym życiu. Kiedy spotykamy się z naszymi znajomymi. O czym rozmawiamy? O czym rozmawiamy? O pogodzie? O szybkich samochodach? O górze forsy, którą można zgarnąć w najbliższym totolotku? Wiecie, o czym rozmawiamy? O tym, co jest w naszym sercu. O tym, co jest w naszym sercu. I jeżeli nie rozmawiamy o naszym Panu, to sami sobie odpowiedzcie, co mamy w sercu. Jeżeli rozmawiasz z kimś, kto nie zna Chrystusa i w twoim sercu nie rodzi się pragnienie, żeby chociaż coś powiedzieć mu o moim Bogu, to znaczy, że czegoś brakuje. Że czegoś brakuje. Wiecie, ja nie chcę idealizować. Ja w mojej pracy wielokrotnie ciężko jest mi rozmawiać z kimś o Jezusie. Ale każdego rana, kiedy idę do pracy, modlę się: Boże, stwórz takie okoliczności, abym mógł komukolwiek powiedzieć o Tobie. I czasami zdarza się tak, że ktoś po prostu zagada do mnie na przerwie. Zapyta mnie o cokolwiek z mojego życia. I wtedy jest piękna okazja, aby powiedzieć o tym, w co wierzę. Najczęściej robię to tak, kiedy przedstawiam siebie. Ludzie zawsze pytają mnie, dlaczego tak młodo się ożeniłem. No to ja mam gotową drogę już. Ja mówię, jestem chrześcijaninem. Wierzę w Boga. I nie wyobrażałem sobie żyć bez ślubu. Ludzie robią wtedy wielkie oczy. I mówią, w takim wieku? Człowieku, ile straciłeś? Ile mogłeś jeszcze fajnych rzeczy zrobić? I tu widzę taką analogię do chrześcijaństwa. Wierzysz w Boga? Teraz? Taki młody? Jeszcze jest tyle czasu. Pomyślisz o Panu Bogu kiedyś. My wiemy, że tak nie jest. My zdecydowaliśmy się iść za Chrystusem, dlatego że wiemy, że On jest najcenniejszym skarbem. Amen? Jezus nie tylko widzi dokładnie moje i Twoje życie, ale dokładnie słyszy to, co mówisz. Dokładnie słyszy każde Twoje słowo. W domu, wśród Twoich bliskich. Mówię to przede wszystkim do siebie. Słyszy każde niewłaściwe moje słowo. Słyszy moje niewłaściwe, nieużyteczne słowa w czasie zdenerwowania. W czasie, kiedy jestem niezadowolony, On to wszystko słyszy. Kiedyś rozmawiałem, pracowałem kiedyś z pewnym muzułmaninem. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o tym, w co wierzymy. I on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie powiedział mi, że u nich wygląda to w następujący sposób. Przez całe życie zbierają uczynki dobre i złe. I na koniec, kiedy umrą, to jedne i drugie będą podliczone. I te, których będzie więcej, na tej podstawie otrzymają nagrodę. Ja mówię do niego, wiesz, to ci strasznie współczuję. Bo mówię, umierasz w strasznej niepewności. Bo skąd wiesz, że akurat masz więcej dobrych niż złych uczynków? Natomiast kiedy spojrzymy dzisiaj na słowo, które Jezus wypowiada do nas, z każdego słowa będziecie rozliczeni, to chcę wam powiedzieć, że cały czas obowiązuje łaska. I kiedy tylko postanowisz zmienić swoje życie, zmienić sposób swojego mówienia, być może wykorzenić ze swojego serca to, co jest niewłaściwe, być może wyrzucić to, co powoduje te spaliny, powoduje to, że twoje serce nie pracuje tak, jak powinno, ten silnik nie pracuje tak, jak powinien, to cały czas jest łaska. I nie musisz gromadzić dobrych uczynków gdzieś tam specjalnie, dodatkowo. Tak, w szafie. Pan Bóg doskonale widzi nasze serce. Ten, kto potrafi ujarzmić język, to całe ciało ma na wodzy. W przypowieściach Salomona czytamy, że ten, kto potrafi opanować samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. To jest bardzo trudne, opanować samego siebie. Wiem, bo jestem cholerykiem. I często jak ktoś mi nadepnie na odcisk, to przysłowiowa żyłka mi pęka. Uczciwie wam mówię. Ale w naszym życiu musimy skłonić się przed Bogiem i powiedzieć: Panie, w moim sercu są jeszcze rzeczy do zmiany. Bo czasami wychodzą z niego wielkie spaliny. Bo czasami postępuje w niewłaściwy sposób. Ten, kto potrafi opanować samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Krótko teraz podsumuję to, o czym mówiliśmy. Pierwsza myśl: co w sercu, to i na ustach. Doskonały skaner. Chcecie wiedzieć coś o człowieku? Posłuchajcie to, co mówi. O czym mówi i jak mówi. Druga myśl: milczenie jest złotem, a to, co się mówi, jest tylko srebrem. W naszych modlitwach przychodźmy do Boga i mówmy przede wszystkim: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Trzecia myśl. Słowa, które mówimy, Pan Bóg je rewiduje. Pan Bóg je sprawdza. Dlatego, że mają wielką moc. I ostatnia myśl. To, co wypowiadamy, to jest owoc tego, co pielęgnujemy tutaj w środku. Jeżeli Pan Bóg pielęgnuje ten ogród w nas, to owoce też będą bardzo dobre. Amen? Natomiast jeżeli jest tam różnie, to chcę ci powiedzieć, jest łaska i możemy przyjść do naszego Pana i powiedzieć: być może będzie bolało, być może trzeba wyrwać nie jeden chwast, ale Ty, Panie, pielęgnuj ten ogród. Amen? Powstańmy, będziemy się modlić. Jeżeli dzisiaj to słowo w jakiś sposób przemówiło do twojego serca, być może któryś z tych czterech punktów mówisz: tak, potrzebuję zmiany w tej dziedzinie, to lepiej nie możesz zrobić, jak po prostu zwrócić się do Boga. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję ci za to, Boże, że Ty badasz serca. Że Ty nie patrzysz na to, co jest na zewnątrz. Że Ty nie oceniasz po tym, jak widzą nas ludzie. Ale Ty doskonale znasz nasze serca. I Ty widzisz, czy tam jest ogród piękny, zielony. Czy być może tam jest dużo chwastów. I być może z naszego serca wychodzi wiele spalin. Ale Panie Boże, ja się dzisiaj modlę, abyśmy my zapragnęli, aby ten ogród w nas był pielęgnowany przez Ciebie, Boże. Abyś Ty wyrywał te niewłaściwe chwasty, abyś Ty usuwał to, co jest niewłaściwe i złe. Abyśmy, Panie, zaczęli zwracać uwagę na to, jaki jest owoc ust naszych. Nie tylko w Kościele, nie tylko pośród wiernych, ale także, kiedy jesteśmy wśród niewierzących, kiedy jesteśmy wśród naszych znajomych, przyjaciół. Boże, tak spraw, abyśmy także w naszych modlitwach mówili przede wszystkim: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Aby mowa była srebrem, ale milczenie było dla nas złotem. Abyśmy zapragnęli przede wszystkim słyszeć Ciebie w naszych modlitwach, w naszych komorach, Panie. Abyś Ty miał realny i żywy wpływ na nas. Tak modlę się, Boże, abyś przemieniał moje serce. Abym, Panie, w mowie nie uchybiał. Bo kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Tak mówi Twoje słowo. W imieniu Jezusa, Panie, modlę się, aby, Panie, wszelkie plotkarstwo, wszelkie narzekanie, wszelkie obmawianie poszło z tego Kościoła precz. Aby ludzie w tym Kościele przede wszystkim byli mili i uprzejmi. Abyśmy dla siebie, Panie, byli pełni błogosławieństwa, Panie, nawzajem. Abyśmy mówili sobie, co nam leży na sercu, a nie obmawiali jedni drugich. W imieniu Jezusa, Panie, niech Twój Święty Duch, niech Twój Święty Duch czyni to dzieło w nas. W imieniu Jezusa. Amen.